dzisiaj na odwyku będzie o sprawie, która spędza sen z powiek wielu ludziom i możliwe, że nawet, że słusznie. Ale przeważnie niesłusznie. I więc, żeby im się zrobiło lżej, to ja na ten temat powiem. Dzisiaj będzie o takich już bardziej hardkorowych sprawach. Takich, no... No nie powiem, że to jest jakaś teologia zaawansowana, bo to nie jest żadna teologia zaawansowana, ale jest to rzecz taka mało... Nie mogę też powiedzieć, że niepraktyczna, ale nie związana z takim codziennym życiem, tylko związana bardziej z Bogiem i ludźmi. Tym, co mówi Biblia. Czyli dzisiaj będzie o tym, co się nazywa grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Taka mało przyjazna nazwa. Albo grzech śmiertelny, inaczej mówiąc, albo właściwie tyle. I cyk! No, to przygotowałem sobie pomoce naukowe w postaci Biblii. A jeszcze chciałem powiedzieć, że dziś postanowiłem tak bardziej stać. No, tak naprawdę siedzę sobie tu na stole. Ale żeby taki szacunek bardziej był do... słuchacza, to z nim, bo tak się siedział, rozpierał się, tak będę stwierdziłem, to sobie postoję. Poza tym w tle jest ładny obrazek, to dlatego. Dobra, to ja zacznę od tego, że przeczytam, o co chodzi. Bo to jest, no to może być dosyć ważna rzecz. I jeżeli nawet cię to nie interesuje, to będzie dobry trening do tego, żeby spróbować zrozumieć tekst, po prostu do zrozumienia tekstu. Powinni to na języku polskiego czytać, zamiast interpretacji głupiego wiersza, to by na przykład przeczytać ten fragment i powiedzieć, jak to ludzie rozumiecie. No zobaczymy, jak to ludzie rozumiecie. Sam jestem ciekawy, jak wy to ludzie rozumiecie. Znaczy konkretnie to ty jednostko, ty co słuchasz, to jednostko, jak ty to rozumiesz. I ten fragment jest na przykład w Ewangelii Marka, rozdział 3. On jest w kilku miejscach, niewielu, ale jest. I powtarza się, co znaczy, że jednak dosyć ważny jest. W Ewangelii jest na pewno Mateusza i Marka jest i jest w jakichś listach Jana. Dobra, i to brzmi tak. 3:20 się zaczyna także. I poszedł do domu. To taki mało... No nie, to bez sensu zaczynać i poszedł do domu czytać. No dobra, no ale było, no i poszedł do domu. Poszedł, kto poszedł? Jezus poszedł do domu i znowu zgromadził się lud, tak iż nie mógł nawet spożyć chleba. No, to jest cena popularności dopiero, nawet chleba zjeść nie może. A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, żeby mu przynieść chleba. Wcale nie. Nie. Krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. No odszedł od zmysłów, bo on chciał zjeść chleba, a zamiast rozdawać autografy. Nie wiem w ogóle, jak oni myśleli. Że co, przyszli go odwieźć do Kobierzyna, Tworek albo innego tam instytutu, bo co właściwie? Usłyszeli, że co cuda robi, ludzie za nim chodzą. Bo nie była taka rodzina, taka z gatunku takich statecznych polskich rodzin, że trzeba mieć na etat pracować, mieszkać w jednym miejscu, 25 lat w jednej pracy, potem emerytura i już. O, jest porządne życie, a nie jakieś tu goni, łazi po całym kraju, cuda jakieś robi, dziwne rzeczy, ludzie go chcą tu zabić, a tutaj go chcą obwać królem, nie? To przyszli. Ciekawe, czy była wśród nich matka. No. Bo mamy to mają też takie, nie? Że synusiowi coś się popierdzieliło w głowie. Trzeba go zabrać do domu, pomidorowej dać, zupę zjedz, dobra przynajmniej, słona, nie słona, posolę może. No i wtedy by się Jeszui, prawda, poprawiło synkowi i może by wziął się do roboty, poszedł na etat. I robił te stoły, bo tu się interes kręci, tutaj już mu ojciec nagonił klientów, a ten chodzi i gada o Bogu, Biblii, pismach, coś tam. To niepokojące jest. Z tym coś jest nie tak, z nim ewidentnie jest jakiś inny niż wszyscy, więc odstaje. Ja nie wiem, czy tak matka myślała, ale bracia na pewno, bo to jest ten cytat gdzie indziej napisany. Zresztą to nie jest jeden moment, kiedy oni łazili za nim, ci krewni, matka i bracia dokładnie chodzili i go chcieli wziąć do domu, w ogóle tak interweniować trochę, nie? A on powiedział im tak, dosyć był ostry, taki nie ostry, oschły był. I mówił im w takich okolicznościach, w jednym miejscu, że ktoś mi powiedział, o, rodzina przyszła, matka i bracia przyszli, chcą cię widzieć. A on im wtedy powiedział, że moją matką i braćmi to są ci, co słuchają Boga. To są moi bracia. Powiedział, pokazał na uczniów, powiedział, to są moi bracia i matka. I każdy, kto wykonuje wolę mojego ojca, ten jest mi matką, bratem i tak dalej. Nie, że po prostu tak nie przywiązywał wartości do takich rzeczy szczególnych. Na pewno dużo mniejsze niż dziś się przywiązuje. Ja słyszę zawsze tą argumentację, że no jak ktoś mówi, że czemu ta Maria taka ważna? No bo to matka, no matka przecież, to matka. No dla ciebie to może matka, dla Jezusa ewidentnie nie była to aż taka matka, bo by się tak nie wyrażał, że to co mnie to obchodzi, że to matka. Dla mnie większą matką jest ktoś, kto wykonuje wolę Boga, niż ona. Więc tak jakby niedowartościował jej, tak jak to by się pewnie podobało różnym ludziom wielu. No dobra, ale to nie na ten temat. Temat jest taki, że... No, ciekawy początek. Dobra, dalej był, jak już go poszli zabrać, odwieźć gdzieś, żeby z klamką nie uszkodził czegoś, to uczeni w piśmie przyszli. Przyszli z Jerozolimy i mówili, że ma Belzebuba znowu i że mocą księcia demonów wypędza demony. I wtedy jak przyszli, to już taka, o tym to już pogadał. To nie, że idźcie do domu, bo uczonym w piśmie jest ktoś tam inny, tylko wziął i pogadał z nimi, powiedział tak. Przywoławszy ich, ciekawe jak nam, hono. Mówił do nich w podobieństwach, w przenośnie. Jak może szatan szatana wypędzać? Sobie wybrałem, przychodzi do niego taki, hono. Jak może szatan szatana wypędzać? Mówi jak do takiego głupka, nie? Tak to brzmi, ale może to tylko tak mi się wydaje. I mówi, opowiada, jeśli by królestwo samo w sobie było rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać, więc jeśli by szatan powstał przeciwko samemu sobie i był rozdwojony, to mu się, to się nie ostanie. I tak dalej, i tak dalej. No i całkiem sensownie, logicznie im tłumaczy, jak krowie na rowie, że jak ja wyrzucam szatanem szatana, to coś tu jest nie tak, nie? To co jest? To gdzie tu sens i logika jakaś? To po co by tak miało być? Po co bym to w ogóle miał robić? Pomyślcie trochę, mózgu, nie? I czyli to, co ja robię na odwyku, w sumie, mniej więcej, przynajmniej się staram. No i dobra, i na końcu powiada tak, jak już opowiadał o tym, że przecież nikt nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić jego sprzętu. Nikt nie może, wszedłszy do domu gołoty, zagrabić jego sprzętu, jeśli wpierw nie pokona gołoty i nie zwiąże go. Dopiero wtedy dom gołoty ograbi. No, mówi. A dalej mówi, zaprawdę powiadam wam, to zawsze tak brzmi strasznie. Nie mogli tylko przetłumaczyć normalnie? Zaprawdę powiadam. Dobrze, mówi tak, to ważne już jest. Wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. Wszystko jest do odpuszczenia jeszcze. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki. Ale będzie winien grzechu wiecznego. Bo mówili, ma ducha nieczystego. Tu komentarz już narratora. I ten komentarz jest dosyć ważny, bo pokazuje cały kontekst. To jest właśnie ten fragment cały. I z tego fragmentu ludzie czytają i tak, pierwsze to jest panika, bo jeżeli było, jak nawet jakiś taki ostry ateista przyjdzie i mówi, nie ma Boga, nie ma tam, no to jeżeli on bierze pod uwagę jakąś marną szansę, resztkę szansy, że może się okazać, że gdzieś Bóg jednak jest, a ja się pomyliłem i będzie problem, no to taki ateista stara się żyć w miarę porządnie i nie urażać za bardzo. Znaczy, no można sobie być ateistą, ale niekoniecznie trzeba palić krzyże i tak dalej, nie? Więc to takie dosyć racjonalne podejście, no zdrowe w miarę, nie? Tu pogląd poglądami, ale po co tak być anty? Nie muszę być anty, wystarczy, że jestem a. Dobra postawa, czemu nie? Bardzo rozsądna, bym powiedział. No, ale tutaj jest ten jeden fragment, na który się natrafia i który może być teraz zjeżyć włos na głowie, bo się okazuje, że o ile taki ateista może mieć szansę, cały czas ma szansę, zawsze ma szansę, żeby wrócić do Boga, dojść do Boga, poznać Boga, uwierzyć w Boga i ten Bóg mu wybaczy wszystko i zaprosi do chaty, to tutaj może być jeden wypadek, kiedy ktoś zrobi jeden błąd i nie ma żadnych szans więcej. Koniec. Tak tu to brzmi jest napisane. Dosłownie czytany ten fragment brzmi tak, że... No tak. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki. Na wieki, leolam. Po hebrajsku. Ale będzie winien grzechu wiecznego. Nigdy. Żeby nie było wątpliwości, to jest ten grzech opisany inną... znaczy, dobra, to ja już zakładam, przepraszam, ale wychodzę za bardzo, interpretację robię. Tak jest napisane w innym fragmencie, jak się dalej poszuka. W liście Jana pod sam koniec, w pierwszym liście Jana, jest taki fragment. I to trzeba teraz samemu ocenić, czy to dotyczy tego samego, czy nie. Ale jest tak opisane. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, lecz nie przerwa śmiertelny, lecz nie jest to śmiertelny grzech, niech się modli, a Bóg da mu życie. To jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego, podkreśla znowu. Wszak jest grzech śmiertelny. Nie o takim mówię, żeby się modlić. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. No. I cztery razy podkreślił o tym grzechu śmiertelnym w tym krótkim fragmencie. I mówi tak, Jan, podsumowując, mówi, że jak ktoś grzeszy, niech się od niego modlą, przejdzie mu i tak dalej, Bóg wybaczy, wiadomo. Ale jest grzech śmiertelny. Jeżeli ktoś taki grzech popełnia, tak jest napisane, to mówię, że nie mówię, żeby się w ogóle modlić o niego, że nie ma sensu się o niego modlić. Tak wynika mi tu z tego fragmentu. No nie? No tak wygląda. Bóg da mu życie temu, co popełnia grzech, ale nie tym, co popełniają grzech śmiertelny. Co to jest grzech śmiertelny? Nie jest tu napisane, że chodzi o to samo, o grzech przeciwko Duchowi Świętemu, ale innego miejsca, gdzie by Jezus o czymś takim mówił, nie ma. Zakładając, że jest to na tyle istotna sprawa, to jest istotna sprawa, nie? Jeżeli istnieje taki grzech, który jest niewybaczalny w ogóle, jak u Harry'ego Pottera w ogóle, gdzieś u Harry'ego Pottera, jak to było? Że... klątwy niewybaczalne, że coś tam jakieś, nie klątwy, tylko przekleństwa takie. No, nie wiem, nieważne. Biblia była wcześniej, to Harry Potter zerżnął od Biblii, a nie odwrotnie. Ale jeżeli jest coś takiego, no to wynikałoby z tego, że no Jezus musiał o tym powiedzieć. No przecież to jest zbyt istotna rzecz. No i w rzeczy samej powiedział, raz tylko o takim przypadku mówił i wyraźnie powiedział, kiedy ten przypadek ma miejsce. Znaczy to nie trzeba zgadać, co to jest ten grzech śmiertelny teraz. No przecież powiedział. Kto by zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiecznego. Bo mówili jeszcze, ma ducha nieczystego. Więc jeżeli to jest to samo, ja widzę, że to musi być to samo. To, co Jan nazwał grzechem śmiertelnym i to, co Jezus nazwał grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, tam bluźnieniem dokładnie, przeciwko Duchowi Świętemu, jedno i to samo, bo nie widzę, czym by to innym mogło być. Ale to tak akurat ja widzę. A to nie znaczy, że wszyscy tak samo widzą. Bo teraz ja słyszałem różne wytłumaczenia tego, co to jest ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I szczególnie kuriozalnym przypadkiem, że ja już kiedyś mówiłem o tym facecie, nazywał się taki facet John Love. John Love był po prostu fenomen zupełnie. No, John Love był to był jakiś tam pastor jakiegoś tam kościoła, jakiego. I była konferencja z nim, pamiętam, i ktoś go na tej konferencji we Wrocławiu, pamiętam, siedziałem dużo ludzi, tam sama młodzież. I był John Love. John Love, to jak to sama nazwisko mówi, to mówił Love. Nie, właśnie to nie mówił Love. On mówił wtedy, no Love też mówił, ale mówił, że chrześcijanin to powinien być taki kozak, że powinien przylać w mordę jak trzeba, a nie taki łagodny baranek. Trochę, ludzie to łykali wszystko, ja nie wiem w ogóle, ludzie tak trochę bezmyślni byli. A to młodzież, to wszyscy byli bezmyślni. No i mi to jest, a ja sobie siedzę i what the hell? To taki Martin, nie? 800 ludzi siedzi, nikt nie ma problemu. Gość gada, gada po prostu w dokładnie przeciwną rzecz do tego, co Jezus powiedział, że jak cię ktoś walnie tu, to mu nadstaw tu. A gość mówi, jak cię ktoś walnie, to mu oddaj. I wszyscy słuchają, wszyscy znają ten fragment, nikt nie ma problemu. To jest. Myślę se. No i ja i też patrzę sobie na tych ludzi, co jest? Ja czegoś nie rozumiem? Czy ci ludzie nie rozumieją? Stwierdziłem, że jednak ci ludzie czegoś nie rozumieją i wtedy wstałem i mówię, że Jezus mówił odwrotnie, a gość zaczął tak kręcić, takie pierdoły opowiadać, już nad nią decydował, bo to już kiedyś chyba mówiłem, ale to jest dobry przykład, jak można być, no nie wiem, właściwie, nieważne, to nie na temat, ale na temat jest to, że zapytałem go też, czy ktoś inny go chyba zapytał, albo ja go zapytałem po tym już spotkaniu prywatnie i tak bardziej, nie wiem, ale w każdym razie padło pytanie, co jest tym grzechem? O co tu chodzi? Bo dużo ludzi ma problem, nie? Z tym to całkiem normalne. I mówi, i gość opowiada, że tak, że ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu, nazwany czy tam grzech śmiertelny, to jest to, że się człowiek nie nawróci. I to jest ten grzech śmiertelny. Czyli, że człowiek, który odrzuca Jezusa, to popełnia właśnie grzech śmiertelny i już. Bo on to sobie tak skojarzył, że tak, z jednej strony Biblia mówi, że jest taki scenariusz, jest prosty właśnie. Cała Biblia się sprawdza do tego. Jak uwierzysz w Jezusa, będziesz w niebie. Jak odrzucisz Jezusa, nie będziesz. Będziesz całkiem w innym miejscu. Dużo gorszym. Jezus je opisał tak, że tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. No więc to, nie wiem co to będzie, kolejka do Tesco, czy co, no, płacz i zgrzytanie zębów, co to może być, no. Mniej przyjemne na pewno, nie? No, więc mówię. Ale, ponieważ jest tak, że rzeczywiście odrzuceni będą, potępieni ci, co odrzucą Jezusa, według Biblii, rzeczywiście, no to wychodzi, tak mówi Biblia, to, no to to musi być ten grzech śmiertelny, czyli coś, co prowadzi do śmierci i po czym nie ma już odwołania. Bo rzeczywiście, ten, kto odrzuci Jezusa, ten nie ma żadnych szans na bycie w niebie. No tak twierdzi Biblia, że nie ma innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni, mówi prosto. Po prostu Jan to napisał tak prosto. Kto ma Syna Bożego, ma życie wieczne. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia wiecznego. Kropka, koniec. I on sobie z tym skojarzył. No co prawda sobie z tym skojarzył, to może sobie nawet logicznie skojarzył, ale czemu odrzucił ten fragment, którym Jezus mówi wprost, co to jest ten grzech, który nie będzie wybaczony? Mówi tutaj o tym, powiedział, jeszcze raz przypomnę, że kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczony. Wcześniej powiedział, że wszystkie inne będą odpuszczone, spoko, da się odpuścić wszystko, oprócz tego jednego, tego się nie da. Nie będzie nigdy w życiu, nie ma, koniec. Zrobiłeś to, do widzenia, już po tobie jest i nie masz po co gadać o przebaczeniach, miłościach, nie ma, zmiłuj. Przerażające dosyć jest to. No. I co? I gość tak opowiada, że to jest nieprzyjęcie Jezusa. Nie, no to się kupy nie trzyma ewidentnie. Więc ja z nim gadałem, ale z tym gościem się nie dało gadać, bo gość odpowiadał po prostu takimi pierdołami jakimiś. Doprowadzał całe rozumowanie do takiego poziomu skomplikowania i bez sensu, po prostu braku założeń robionych na podstawie innych założeń, albo tego, co się nazywa circulum vitiosum, czyli takie rozumowanie w kółko, zapętlenie takie. No, i to były tak po prostu zwykłe błędy logiczne, koszmarne, które ja widziałem w wieku lat, nie wiem, 17 wtedy, czy ile miałem, 18 może. No, a gość, no, pastor zawodowy po studiach teologicznych i nie potrafił zauważyć takich prostych błędów logicznych, jakie robił w rozumowaniu. No ale nie wiem, no, ja myślę sobie, że przyjęcie tego faktu, że tego, co jest napisane w Biblii, wprost, tak jak jest, może być dla wielu ludzi nie do przyjęcia rzeczywiście, bo po prostu to jest za proste. Za proste, po pierwsze. Po drugie, wydaje się, że to jest zbyt przypadkowy grzech, który się może pojawić, no, którymś przypadkiem się coś wymsknie i co, już koniec? Ci nie pasuje, tak samo się nie klei kupy z resztą Boga, nie? Że Bóg tu jest miłosierny, tutaj tego, to się coś nie klei kupy, że wszystko można przebaczyć. No, hello, jak się nie klei kupy? Sam Jezus powiedział dosłownie, i tu nie ma miejsca na interpretację, powiedział to wprost i to nie jest żadne porównanie ani nic. Powiedział prostym, otwartym tekstem, że nie wszystkie grzechy mogą być wybaczone. Jezus powiedział, wszystko będzie wybaczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ile by ich nawalili, oprócz jednego bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. No więc ja się opieram przy rozumowaniu na brzytwie Okhama. I to jest dobry sposób dochodzenia prawdy, czyli najprostsze rozwiązania trzeba przyjąć. Nie mnożyć bytów ponad potrzebę, nie komplikować, jeżeli nie ma potrzeby komplikowania. I tutaj nie widzę potrzeby innego rozumienia tego fragmentu niż dosłowny. Dlaczego tego nie rozumiesz dosłownie? Nie mam bladego pojęcia. Ja to rozumiem dosłownie i niech mi ktoś powie, dlaczego to mam rozumieć inaczej. Jezus powiedział otwartym tekstem. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu nazwał nawet nie tyle grzech przeciwko Duchowi Świętemu, bo to by mogło być jeszcze ogólne. Co to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu? On powiedział wprost bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, a tu już nie ma miejsca na interpretację. Co to jest bluźnierstwo? To wiadomo. Mówienie czegoś przeciwko komuś, kto se na to nie zasłużył. Tak mówiąc bardzo prostym językiem. Ale to też za mało by trochę było. Tutaj by dobrze zerknąć do kontekstu, Kontekst jest taki. No, przeczytałem po to ten cały fragment, zaczynając od mamusi i braci, co przyszli, żeby go odwieźć do tworek. Tam do Kobierzyna. Gdzie są? Jakie są jeszcze szpitale psychiatryczne w Polsce? Bo tylko ludzie znałem tworki i Kobierzyn. Kobierzyn tylko z Krakowa ludzie. No, w każdym razie potem było, przyszli uczeni do niego i mówią, że wyrzuca demona mocą innego demona. Tak powiedzieli. Czy tego samego nawet. Tak. Mocą księcia demonów wypędza demony. Co kompletnie jakieś, faktycznie było głupie, bo po co by miał właściwie przeciwko sam sobie chodzić i taką rozpierduchę robić? To nie wiem, to by tak, by ktoś powiedział, że człowiek, nie wiem, przychodzi człowiek, zwalnia ludzi ze skarbówki, będąc dyrektorem skarbówki. Wyrzuca tych ludzi za to, że robią swoje obowiązki wobec dyrektora skarbówki dobrze. Czyli biorą od ludzi pieniądze, im więcej, tym lepiej i tak dalej. Wywiązują się bardzo, są najfantastyczni pracownicy. Tak samo jak te demony, co opętują ludzi, co są dobrą robotę robią z punktu widzenia szefa, nie? I rzeczywiście, no to skarbówka robi dobrą robotę dla skarbówki, to przychodzi teraz kierownik oddziału skarbówki i wyrzuca tych ludzi, którzy robią dobrą robotę. Why? Gdzie tu sens? Jaki to sens? Mocą wyrzuca swojego autorytetu. No więc Jezus mówi, że to tak, to jest głupota, to by było bez sensu w ogóle i nie miałby to sensu, gdyby jakimś wyższy w hierarchii demon wyrzucał niższych, którzy robią właściwie to, co on chce. No gdzie tu? Nie widzę sensu. Więc to tak samo powiedział, ale to nie chodzi tylko o ten sens, bo on się odwołał do czegoś innego. Ewidentnie to ich powiedzenie, to jest jedyne, co powiedzieli, co wywołało reakcję taką i odpowiedź Jezusa. Jezus odpowiedział im mówieniem o tym całym bluźnieniu przeciwko Duchowi Świętemu, odpowiedział tak, jak tu mówi na końcu narrator, bo mówili ma ducha nieczystego. Czyli, że duchem nieczystym wyrzuca inne duchy nieczyste. Tak mówili. I on powiedział, dlatego on to powiedział. Więc teraz trzeba znaleźć powiązanie, skutek i przyczynę. To jest kontekst. I rzeczywiście widać teraz, o co Jezusowi chodziło. Ja nie wiem, to jeszcze chyba nie było bluźnieniem przeciwko Duchowi Świętemu, ale byli tak blisko, że on dał to ostrzeżenie, żeby takich rzeczy nie robić i bardzo na to uważać. Żeby nie zbliżać się nawet do tego. Nie jest nigdzie napisane, że oni tak robili. Ale musiał to być coś podobnego. Co oni zrobili? Powiedzieli publicznie, wobec świadków, nie sobie pod nosem, nie sobie pomruczeli, powiedzieli, że Duch Święty, który jest w Jezusie, nie jest Duchem Świętym, jest demonem, powiedzieli. Jest duchem nieczystym. I to wywołało reakcję i oburzenie Jezusa i ostrzeżenia i powiedzenie nawet tego, że jeżeli ktoś w ten sposób będzie nazywać Ducha Świętego, sugerować, tutaj oni sugerowali, nie mówię jeszcze wprost, ale już, to już było blisko. To nie będzie wybaczony nigdy. To nie ma potem już żadnego przebaczenia za to. Nigdy. Never, ever. I to chyba jest cały fragment prosty w związku z tym. Jan wiedział na pewno o tym, który pisał list potem. Znał na pewno to, o czym tutaj Jezus mówił. I on to nazwał grzechem śmiertelnym, czy tam grzechem prowadzącym do śmierci, czy no, śmiertelnym jest przetłumaczony, ma dobrze jest przetłumaczony. I nazwał to inaczej niż Jezus to nazwał, to po swojemu, ale nazwał to bardzo adekwatnie. I to w 100% pasuje dokładnie to, co mówił Jan, do tego, co mówił Jezus. I logiczne jest. Jan mówił, żeby się nie modlić za takiego, kto to robi, bo nie ma sensu już. Nie ma po co, sorry, przecież po ptokach. Nie ma co ratować. I to pasuje do tego, co mówił Jezus. No pasuje. Powiedział Jezus, że nie będzie wybaczone, to co? Jak już tak powiedział, to powiedział, to nie, że zmieniam zdanie. No to już nie jest coś, gdzie się zmienia zdanie. Bo to co to by był za Bóg? Przepraszam, że zmieniam zdanie. Jest powiedziane słowo, to jest powiedziane słowo. Zakładamy, że Jezus mówił prawdę i się trzymał tego, co powiedział, to się tego trzyma. Dobra, i co jeszcze mówił? Właśnie tyle mówił. Nie, żeby, to jest to, co mówił ten Jan tam. No to pasuje, mi. I tyle rzeknę. No i tutaj teraz mogą być jeszcze komentarze odnośnie tego całego fragmentu. Aha, nie, Beszen, nie dokończyłem. jeżeli chodzi o to samo bluźnienie, to co to jest właśnie? No więc dlaczego mówię, że to jest bluźnienie publiczne? No bo to wynika z kontekstu całego. Nie ma w ogóle czegoś takiego jak bluźnienie niepubliczne, bo to jest takie gadanie samemu do siebie. To w ogóle nie ma, nie ma mocy sprawczej. Mówi się coś zawsze wobec kogoś. To jest tak, jakby ktoś napisał książkę, której nigdy nikt nie przeczytał. Czy to jest książka? Czy to można nazwać publikacją? Nie można. Publikacja jest dopiero wtedy, jak ktoś to czyta. Tak samo bluźnienie jest wtedy, kiedy ktoś to słucha. Nie można bluźnić sobie do powietrza. Co to jest? To chyba w dziadach tylko tak może, że sobie ktoś gada do powietrza. Więc to może... Czy to będzie... Wiecie co, to ja wiem, jak to Bóg oceni. To on to ma ocenić ostatecznie, a nie ja, ani nikt inny. Ale... No, kontekst może podpowiedzieć, i kulturowy, i to, co jest w tekście Biblii, może powiedzieć, o co tu chodzi i co może być w ogóle kandydatem na taki grzech. No. Więc tak, mówienie coś o Duchu Świętym to jest ewidentnie, co jest obraźliwe dla Niego, dla tego Ducha Świętego. To też bardzo na to chyba wychodzi, nie? Bo, no tak. To też jest pokazane, że Duch Święty musi być czymś więcej. Wynika tak z tego nie wprost, ale no, na pewno sugeruje takie odniesienie się do Ducha Świętego, że Duch Święty to nie jest jakaś tylko energia bezosobowa, tylko jednak ktoś. Nie ma czegoś takiego jak bluźnienie przeciwko czemu? Prądowi? No zbluźniłeś przeciwko prądowi. Nie można bluźnić przeciwko nie osobie. No bo to jest... To nie, po prostu nie brzmi. To słowo nie... Nie oznacza tego, jeżeli chodzi o prąd albo wodę. Zbluźniłem przeciwko morzu. No to co? Niech mnie morze ukara. Nie, bez sensu, nie da się. Więc to też sugeruje zdecydowanie, że Duch Święty jest osobą. Zresztą to, jak Jezus tam mówił o tym Duchu Świętym w innych miejscach, to też tak mówi, to jest pocieszyciel. No hello, no siła, energia nie może być pocieszycielem. To pocieszyciel zakłada jakieś działanie, czyjeś, zaplanowane, pocieszanie, nie? No to prąd nie pociesza. Prąd, no to już jest... Jeżeli ktoś by powiedział, że prąd na przykład pociesza, to by było personifikacja, to by była tego prądu. I robienie z prądu osoby, nie? Więc tutaj, no albo Jezus zrobił personifikację daleko idącą, albo po prostu Duch Święty to jest osoba. Nie widzę, jak to można inaczej widzieć. Dobrze. Ale to jest inny temat, ale jak już powiedziałem, to powiedziałem, dobrze mówię, albo może, nie wiem, jak ktoś uważa inaczej, zawsze może powiedzieć w komentarzu na stronie www.odwyk.com, że a ja uważam inaczej. I bardzo dobrze, mile widziany, mile widziane pisanie komentarzy, bo może ja też zobaczę z innej strony wtedy tą sprawę. No, ja że patrzyłem z różnych stron, ale nie wiem, może coś przegapiłem, więc zobaczę. No, jeżeli chodzi o bluźnienie, teraz tak praktycznie, to dużo ludzi, nie tak dużo, ale zaskakująco dużo jak na taki temat, dosyć marginalny temat to jest jednak, ale... Właśnie dosyć dużo ludzi jednak mi pisało w mailach już, Martin, o co tutaj chodzi, ja się boję, że coś powiedziałem i co? I teraz jak mam to rozumieć w Biblii, że już nie ma dla mnie szans? Więc nie spotkałem się jeszcze z takim przypadkiem, żeby ktoś faktycznie zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu w taki sposób, żeby to można w ogóle nazwać bluźnieniem. Bo to mówię, to musi być świadome, a nie że ktoś przez sensę coś powie. Co to za bluźnienie jest? To nie żadne bluźnienie. Świadome wobec kogoś, nie samemu sobie, tylko wobec kogoś publiczne, albo wobec jednej osoby wystarczy już nawet. No, w każdym razie to musi być coś, co istnieje. To samo pomyślenie sobie czegoś jeszcze nie jest czymś dokonanym. To jest wszystkie myśli, co nam się kłębią, nie należy traktować jako coś, co ma moc, no, co się zapisuje jako czyn. Znaczy w czym, w jakim to sensie powiedzieć? Za coś, z czego można być już rozliczanym, bo sama myśl jeszcze niczego nie pociąga za sobą. Dopiero powiedzenie jej na głos wobec kogoś, albo dopiero czyn, który się z tej myśli narodzi, to dopiero jest podstawą do jakiegoś potem oceniania, albo konsekwencji, albo coś. Sama myśl jeszcze jest niczym. To jest tylko taki zalążek czegoś, co będzie potem. Więc jeżeli coś ci się myśli, czy nie, to ci się myśli, no każdemu się różnie myśli, po prostu się kłębią te myśli, to olej w ogóle, to w ogóle to nie jest żaden problem. Problem jest, jak coś powiesz, problem zaczyna być, jak coś powiesz. Problem się zwiększa, jak powiesz to i ktoś jeszcze to słucha, wobec kogoś to powiesz, komuś to powiesz, nie tylko tak sobie pomruczysz. I problem jest bardzo duży, jeżeli powiesz to świadomie, wiedząc, co robisz. Świadomy. No. A nie tak, że coś, no, wymsknieć się, powtórzysz, czy coś tam, nie wiem. No. Co rzeknę? No, tyle właściwie. Więc to chyba powinno rozwiązać problemy i można spać spokojnie. Pomimo tego, że rzeczywiście jest taki grzech, który jest nie do wybaczenia. No i nie wiem, może są jeszcze jakieś inne tego próby wytłumaczenia, o co tam Jezusowi chodziło. I możliwe, że ja czegoś nie rozumiem w kontekście kulturowym czy coś. No nie wiem, czytałem sobie komentarz, tutaj mam komentarz żydowski do Nowego Testamentu, taką wielką księgą pokazywałem już kiedyś? Pokażę. A, pokazuję. Taki wielki. A, chodź. Wielka księga. Tak wygląda. Taka gruba. I taka wielka. I taka gruba z tej strony. Więc czytałem sobie w tej cegle. Cały czas se czytam. Doszedłem dotąd. Jeszcze dużo mi zostało. Do Nowego Testamentu samego. I dobra. I czytałem sobie z perspektywy właśnie żydowskiej, jak to wygląda, ten fragment. Ale tam w ogóle nic nie ma. Także... No, musiał ktoś też nie wiedzieć za bardzo, jak to inaczej rozumieć. Znaczy, tam nie ma co pisać. Widocznie nie ma żadnego innego kontekstu, który należy przy tym rozumieć. Chyba, no. Albo może ten gość, kto to opisuje, nie wie, ale raczej mała szansa, bo tu gość akurat, no, zna ten kontekst. Na pewno jakby tam było coś ewidentnego, co Żydzi rozumieją automatycznie, a my nie, no to by to na pewno by napisał. No więc... Tyle wiemy, co wiemy. I chyba raczej żaden ekspert więcej już nic więcej nam nie powie, więc od tego momentu zostaje nam już własne rozumowanie i dociekanie tego, co to mogło być. Więc ja powiem, że ponieważ to jest bardzo ważna sprawa, ewidentnie, taka, że no, sam Jezus powiedział, że grzech nie do wybaczenia, Jan powiedział, żeby się za takiego nie modlić, to mówię, takie rzeczy należy oczekiwać, że Bóg będzie nam mówił wprost, a nie zastawiał na nas pułapki. Ja wiem, że dużo ludzi uważa go, że to jest sadysta. Bóg to jest taki człowiek. Bóg to jest taki człowiek, no, który czeka, aż może kogoś udupić. Po prostu mamy taką wizję Boga jak urzędu skarbowego, nie? Że on ma swoje przepisy i jak tylko wyskoczymy poza jedno, to przyjdzie kontrola ryb, kara, domiar, grzywna, więzienie, wszystko. No to jest nasza choroba, polska, typowo. Dziękujemy ludziom, co rządzili tym krajem przez dziesięciolecia, bo dzięki wam mamy takie podejście teraz do Boga. W większości przypadków. No, ja wiem, że to może głupio brzmi, że no, co ma wspólnego życie skarbowo-finansowe z podejściem ludzi do Boga? No, wszystko ma. No bo my, to, jak my myślimy, jakie mamy wyobrażenia, skąd się bierze zawsze. Jesteśmy otoczeni rzeczywistością taką, jaką jesteśmy otoczeni. I zupełnie nieświadomie odbijamy to sobie na Bogu, nie? No bo jak mamy sobie wyobrażać, jaki jest Bóg? No na jakiejś podstawie musimy. Większość z ludzi nie zna Biblii w ogóle. Jedyne, co wie o Bogu, to z kościołu. Tego, w jakim tam było, wyrosło, zapisało się. Nie? Najwięcej osób było, zna Boga z lekcji religii i już. No. Ale na lekcje religii to się, jak ktoś ma dużo szczęścia, to się faktycznie czegoś rzetelnego nauczy, ale w większości przypadków to się trafia na ludzi, którzy no Boga nie znają. O Bogu tylko wiedzą. I to wiedzą w sposób bardzo sformalizowany i bardzo przygotowany wcześniej, taki wyrzuty już i wypluty, gotowy do przełknięcia, gdzie się nie myśli, bo nawet nie trzeba, nie wolno, nie należy, tylko po prostu przyjąć to, co ci mówią i już. Więc jak ktoś zaczyna dociekać, to natychmiast zaczyna widzieć różne tu błędy, znajduje tutaj nieścisłości i potem mu się już sam czegoś, sam nie wie. A potem się kończy to tak, że większość kraju jest de facto ateistów. Większość Polaków to są ateiści, którzy tylko przykładają uwagę do tradycji katolickich i nic więcej, za tym nie idzie. To są zwykli ateiści, jeżeli chodzi o światopogląd. A to, że wszyscy obchodzą Boże Narodzenie, to jest zupełnie świeckie Boże Narodzenie tak naprawdę. To jest takie świecko-tradycyjne. Tradycja nam każe być katolikami i nic więcej. Nic więcej, nic za tym nie stoi. No to mówię, taka jest większość, no ja mówię, jaka jest większość ludzi. Ja nie mówię, że to ty taki jesteś, pewnie nie. Bo byś był, byś może nie słuchał, może akurat przyszedłeś sobie posłuchać przypadkiem. No ale no, wiemy jak jest, nie? No, niektórzy nie wiedzą, bo siedzą tak bardzo zamknięci w jednej grupie, że nie wiedzą w ogóle, jak żyje większość kraju, ale większość kraju, no to taki polski katolicyzm łamany przez ateizm udawany, tradycyjny mocno, nie? No i a właśnie dlaczego ja o tym mówiłem? Aha, że dlaczego uważamy, że Bóg jest sadystą? No tak, że czeka, że Bóg jest jak urząd skarbowy. No tak, nie, tak wychodzi. W każdym razie, no nie wiem, ja tak miałem z rozmów z tymi tam setkami czy tysiącami osób, już nie wiem. No to taki obraz mi się widzi i może akurat ja akurat trafiam na takich ludzi, ja też nie wiem. Może większość ludzi inaczej widzi Boga niż urzędnika z urzędu skarbowego. Ale założę, że w każdym razie, no o takich ludziach mówię. Ja mam taki obraz, tak mi się wydaje póki co, że taka jest wizja Boga. No i przy takiej wizji Boga właśnie ten problem grzechu śmiertelnego, tego bluźnienia przeciwko Duchowi Świętemu, z tego powodu robi się tak strasznie niepokojący. Bo jeżeli rzeczywiście Bóg taki by był, to by tylko czekał na okazję, kiedy słuchał, no co powiedziałeś, co? Mówiłeś coś? Co? Już? Mordelać? Już, tak? To by był taki Bóg, nie? No, Bóg jest dokładnie odwrotny. To znaczy, Bóg robi wszystko, żeby nie karać. Jest taki dokładnie fragment w piśmie, gdzieś w Starym Testamencie, gdzie mówi, że Bogu żal karania. Bóg woli, żeby się człowiek zawsze do Niego zwrócił, niż żeby karać. Robi wszystko, żeby uniknąć tego karania. Dlatego tak długo czeka, zwleka ciągle z karą, ale w końcu ukaże, bo musi. Dlatego, że Bóg jest, oprócz tego, że Bóg jest miłością, to co oczywiście jest bardzo popularne mówić to i każdy gdzieś to słyszał na pewno, ale rzadko słyszy, że Bóg jest sprawiedliwy, chociaż też może słyszy. Nie słyszy, bo jak sobie człowiek wyobraża Boga jako urząd skarbowy, to on na pewno nie myśli o sprawiedliwości, tylko myśli o udupianiu ludzi, nie? Że chce sadysta, przywalimy, będzie więcej dla mnie. No pokażę, jaki jestem mocny, ja Bóg tu, przywalę komuś. No. Także właśnie, więc każde takie wątpliwości Bóg interpretuje na korzyść oskarżonego. Co niewiele pomaga tak naprawdę, bo prawo Boga, to co jest dobre, co jest złe, jest dosyć precyzyjne. I sprawiedliwość wymaga rzetelnego osądu. No i tyle. To jest ta sprawiedliwość Boga, która wymaga. Z drugiej strony właśnie Bóg jest taki rozdwojony, z drugiej strony Bóg chce jak najlepiej. No. Więc to, czy coś, co powiedziałeś, zostanie zinterpretowane jako bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, w związku z czym nie musisz słuchać już tego odcinka i możesz iść się zachlać, pomordować ilu chcesz ludzi, bo to już niczego nie zmieni i tak już jest po tobie. Więc co? Więc jeżeli... zapomniałem początek zdania. Wiedziałem, że zapomnę, bo w trakcie zdania coś zacząłem myśleć, jakie długie jest to zdanie i czy będę pamiętać początek. I dlatego go zapomniałem właśnie. Aha, to nie wiem. A to powiem tak, że właśnie, dobra, jeżeli coś powiedziałeś, chyba tak mówię, tak? Jeżeli coś powiedziałeś, co doprowadzi, to właśnie zbluźniłeś, coś takiego. Nie wiem, co chciałem powiedzieć już. Zapomniałem. A właściwie to już tak wszystko powiedziałem, co mam do powiedzenia. Mówię, żeby się jednak pamiętać o tym, że Bóg nie jest takim udupiaczem. Nie jest. Jeżeli powiedział, że czegoś, że jest jedna super ważna rzecz, której nie wolno robić nigdy, nawet to nie jest kwestia, to jest rzecz nieodwracalna. O, nieodwracalna. Inne są odwracalne, ta jest nieodwracalna. Tak, to dobrze o tym jest pamiętać, że tego nawet, tego nie robić. To nie jest coś, co... To jest w ogóle głupota. To jest czysta głupota. To jest szczyt niewiarygodnej głupoty. Ryzykować o w ten sposób, nawet jeżeli ktoś jest całkowicie pewny, że Biblia jest głupia, jak Richard Dawkins i powie, że to jest wszystko głupie, Boga nie ma, uroiliście sobie wszystko, to nawet w takim przypadku po co? Nie wiem po co. Po co by ktoś miał w ogóle bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu? Co komu zrobił biedny Duch Święty? No, Można bluźnić sobie, nabluzgaj na Boga, że bardzo. Jezus powiedział, ile wlezie, to można bluzgać i może to być wybaczone. Odczep się od Ducha Świętego po prostu. Już. No i tyle. Ale ja myślę, że właśnie nie znam nikogo, kto powinien się o to bać. Czasem ktoś coś chlapnie głupio, nieświadomie, zupełnie nie wiedząc, co mówi z głupoty. Nie wydaje mi się, żeby od razu wszystko takie coś miało być bluźnierstwem. No ludzie. Ponieważ właśnie to jest tak ważna rzecz, to jestem pewien, że musi to być coś, przy czym człowiek wie, że zrobił coś strasznego i to już jest po nim w ogóle. To jest straszne naprawdę, że to jest wyeliminowanie nadziei na cokolwiek już. To jest tylko czekanie na koniec i wiadomo, że nie będzie dla niego już szans. No musi być straszne, ale gdybyś naprawdę coś takiego zrobił, to myślisz, żebyś tego nie wiedział? Żebyś tego nie czuł w żaden sposób? Że już nie ma dla ciebie dostępu, Bóg jest odwrócony raz na zawsze od ciebie plecami i nigdy już się nie zwróci. No. Także nie, to nie jest przypadkowa rzecz w życiu. Nie ma mowy. A, okej. Okay. No to wszystko na ten temat. I ja chciałem coś na koniec powiedzieć jeszcze o tym myśleniu uważania Boga za sadystę. Ale nie powiem. Powiem, że ten temat jeszcze właściwie o Ducha Świętego tak naprawdę to jest tematem o tym, jak sobie Boga kto wyobraża, bardziej niż o samym bluźnieniu, bo po prostu zwyczajnie nikomu by to do głowy nie przyszło, żeby coś takiego zrobić. No, a gdyby nawet mu przyszło, to by nie zrobił, bo po co? Bo musiał zrobić świadomie, mieć jakiś powód, nie wiem. Najbliższym przykładem tego, co to może być, to bluźnienie przeciwko Duchowi Świętemu, to jest właśnie to, co robili w Biblii ci uczeni w Piśmie, kiedy nazywali Ducha Świętego, który był w Jezusie, ale to też nie nazwali tego tak, ale nazwali go prawie, nie, z tego, co powiedzieli, wynikało, że Jezus ma demona, zwyczajnie, o, wynikało to z tego. Nie tak bezpośrednio, ale no taka była konsekwencja tych ich słów. I nawet wtedy Jezus nie powiedział im, że oni popełniają ten grzech. On tylko powiedział, ostrzegam przed tym, żeby tak nie bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu. Więc mówię, to nawet tak blisko byli, a jeszcze to nie było to, co już jest nie do wybaczenia. Tak, więc ja nie sądzę, żeby to była jakaś powszechna rzecz. Myślę, że to jest tak ekstremalnie rzadki przypadek. Ja nie wiem, czy w ogóle, ja mówię, nie słyszałem w życiu o takim przypadku, żeby ktoś tak miał mówić i potem, i co dalej z tego wynikło. Zresztą ja nie wiem też, czy to by było jakoś widać po nim. Nie wiem, człowiek by dostał na czole jakiś napis, by mu wyskoczył, czy co, czy by chodził taki przygnębiony, że wiedział, że coś mu się skończyło w życiu, by czuł i że coś już jest po nim. Taka beznadziejność. Nie mam pojęcia, mówię, bo nie słyszałem takiego przypadku tak naprawdę. No, więc to nie jest chyba temat, na którym się trzeba rozwodzić, więc dlatego o tym mówię, żeby raz na zawsze skończyć temat i przejść do innych tematów, bo są rzeczy ważniejsze, w sensie takim, że po prostu występują częściej i to jest problem jakiś codzienny, konkretny, do rozwiązania. No. A ten problem, o którym dziś mówię, to jest problem już nie do rozwiązania. To tym bardziej nie ma o czym o nim sensu mówić. Co najwyżej tylko lekko ostrzegać, żeby na wszelki wypadek, jak cokolwiek coś jest mowa o Duchu Świętym, to szacuna mieć odpowiedniego i wystarczy. Chcesz mieć szacuna takiego, jak ziomal ma do ziomala, szacun bez bluzgów tutaj. A jak chcesz pobluzgać, mówię, nienawidzisz Boga czy coś, to nie możesz do Boga nienawidzieć. Jezusa możesz, wiecie tam. I to jeszcze zawsze jest dla ciebie droga powrotu. To też jest. Pokazuje o tym jednak, to bardzo dobitnie pokazuje, że Bóg nie jest sadystą. To, że zawsze jest droga powrotu. Bo z tego fragmentu, co Jezus mówił, wynika, że wszystkie pozostałe grzechy mogą być wybaczone, jakiekolwiek by nie były. Ten jest najgorszy. Dlaczego ten jest najgorszy? Ja nie wiem. Wydawałoby się, że jakieś pedofile czy inne to są gorsze grzechy, a tu jest podział, że to jest jeden grzech, który nie będzie wybaczony, a wszystkie te masowe morderstwa, ludobójstwa, gwałty i wszystko, To może być wybaczone już, to może być. Tamto nie. Nie. No, także ostrożnie ze sprawami pozaziemskimi zawsze. Ostrzeżenie takie miłe. I piszcie komentarze na stronie www.odwyk.com. Swoją drogą, nie wiem, może ktoś napisze jakiś błyskotliwy, genialny komentarz i powie, że o coś innego tam chodziło, albo nie wiem, że ja coś przegapiłem, nie wiem. To bardzo się ucieszę, bo jak mówię, lubię zmieniać zdanie. Dobranoc, to tak, mówił Martin Lechowicz, www.odwyk.com.